zmartwychwstałym, bo w każdej Eucharystii jest jako zmartwychwstały. Otwiera dla nas swoje ramiona, swoje serca. Chce, byśmy my weszli w Jego życie, w Jego Boże życie, żeby się mógł w nas narodzić. A teraz razem ze świętymi, z tymi, którzy uczestniczą z nami, przeprosimy za nasze zaniedbania względem Jego miłości. Bo na ogół nasza grzeszność polega na tym, że za mało cieszymy się, radujemy Jego obecnością, Jego miłością. Za mało czerpiemy z Niego.
Gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w pałacu cedrowym, arka zaś przymierza pańskiego pod zasłonami namiotu. Natan powiedział do Dawida: uczyń wszystko, co zamierzasz w sercu, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz tejże samej nocy Bóg skierował do Natana następujące słowa: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, to mówi Pan, nie ty zbudujesz mi dom na mieszkanie. Nie mieszkałem bowiem w domu od dnia, w którym wywiodłem Izraela, aż do tego dnia, ale przechodziłem z namiotu do namiotu lub przybytku. Gdziekolwiek wędrowałem z całym Izraelem, czy choćby do jednego z sędziów, którym nakazałem paść mój lud, czy powiedziałem kiedykolwiek, dlaczego nie zbudowaliście mi domu cedrowego? A teraz przemówisz do mojego sługi Dawida. Oto mówi Pan zastępów. Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokądkolwiek się udałeś. I wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi izraelskiemu i osadzę go i będzie mieszkał na swoim miejscu. Nie poruszy się on już i ludzie nikczemni nie będą go już niszczyć, jak dawniej, od czasów, kiedy ustanowiłem sędziów nad moim ludem izraelskim. Poniżę wszystkich wrogów twoich, a ciebie wywyższę, bo zbuduję ci dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i będziesz musiał odejść do twoich przodków, wzbudzę twojego potomka po tobie, którym będzie jeden z twoich synów, i utwierdzę jego królowanie. On zbuduje mi dom, a ja utwierdzę tron jego na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Łaskawości mojej nie cofnę od niego, jak cofnąłem od tego, który był przed tobą. Osadzę go w moim domu i w moim królestwie na zawsze, a tron jego będzie utwierdzony na wieki. Oto słowo Boże.
W ostatnią niedzielę Adwentu, czwartą niedzielę Adwentu, jest przypominane nam wielkie wydarzenie w życiu najlepszego z królów, Dawida. Dawid to tyle samo, co umiłowany, ale jednak nie był wolny od błędów, od grzechów. Jego wielkość jako grzesznika polegała na tym, w przeciwieństwie do narodu wybranego, że się przyznawał do grzechu. Nie tylko się przyznawał, ale ponosił konsekwencje. Pokutował, przyjmował skutki. Na tym polegała jego wielkość i moment największy w jego życiu, najważniejszy. Otóż Dawid w pewnym momencie podstępem na Jebuzytach zdobył Jerozolimę i z Jerozolimy, jako że leżała w centrum jego królestwa, plemion izraelskich, postanowił stworzyć, zbudować sobie stolicę. W związku z tym z drzewa cedrowego sprowadzonego aż z Libanu, bo było to drzewo nieśmiertelne, żadne robaczki się tam nie gnieździły. Taki rodzaj żywicy ma drzewo cedrowe i ma miły zapach. Zbudował sobie wspaniały pałac. Oczywiście Arka Przymierza w namiocie, który przywędrował aż spod Synaju, była w ogrodzie. I kiedy już rozkoszował się wspaniałością tego pałacu, kiedyś spojrzał i zobaczył z tarasu, że oto ten, który jest naprawdę królem Izraela i Bogiem, znakiem przymierza. I wierzyli Izraelici, że w Arce tam mieszka Bóg Jahwe, Bóg prawdziwy. Że oto on sobie wywalił piękny pałac cedrowy, a prawdziwy król w skromnym, postrzępionym, podartym namiocie. I poczuł się koszmarnie, koszmarnie. On, który jedynie wiedział, że sposób kruchy, lichy reprezentuje Boga na ziemi, niewidzialnego. I za chwilę będziemy czytać, modlić się takim psalmem, psalmem 132, który uzupełnia tę scenę z pierwszej księgi Kronik, rozdział 17, jak Dawid zareagował na odkrycie tego, że pomyślał o sobie, a nie odwdzięczył się Bogu za to, że otrzymał wszystkie plemiona izraelskie zjednoczone, bo wszystkie zgodnie go wybrały, bo było za dużo znaków, że Bóg Jahwe jest z nim, że mu błogosławi i warto mieć go za króla. Pomyślał o sobie. Zamiast najpierw jakoś uczcić Boga Jahwe. Złożył ślub, mówi Psalm 132, złożył ślub, że nie będę w tym moim pałacu mieszkał, tylko w ogrodzie, obok arki, kamień pod głowę sobie położę i tam będę sypiał na znak pokuty. A ty powinieneś zamieszkać w tym pałacu cedrowym, ale ja, Dawid, dla ciebie zbuduję taką świątynię, że ona olśni świat, bo jesteś wart tego. Bo jesteś ty jedynym prawdziwym. Oczywiście narody ościenne, pogańskie budowały na rzecz najwyższych bogów, bogów płodności, świątynie w miarę imponujące, na miarę swoich możliwości. A cóż dopiero ja, Dawid, jak ja mogę tobie się odwdzięczyć? I po tym przeżyciu skruchy, pragnienia ekspiacji, poprosił Natana i powiedział: słuchaj, zrozumiałem swój grzech. Ja pragnę wynagrodzić Bogu Jahwe i zbudować tutaj na górze Moria świątynię godną Boga prawdziwego. Natan, rzecz jasna, zachwycił się. Jesteś umiłowanym Boga. Na pewno będzie Bóg zadowolony z tego. I nocą do Natana mówi Bóg: musisz iść, obudzić Dawida i skorygować. Straszny błąd popełniłeś. To, że on jako król w ten sposób chciał mnie uczcić, to on nie jest takim specem w sprawach duchowych, na czym mi tak naprawdę zależy. Idź i dokonaj korekty. Ja nie jestem zainteresowany, ja nie jestem na poziomie bogów pogańskich. Nie mieszkam w twardych, zimnych murach. Świątynia Boga, o której ja marzę, już jest zbudowana, jak powstał pierwszy człowiek. On jest tak pomyślany w swojej najgłębszej istocie, że tam dla mnie jest miejsce. Jest stworzony na obraz Boga. Czyli on będzie niejako widzialnym sakramentem. Ja się jego człowieczeństwem chcę posłużyć, będąc w nim, i żeby jego czyny, myśli były podobne do mnie. Świątyni nie trzeba budować. W świątynię chodzą tu każdy człowiek, z tym, że niestety w tych świątyniach nie panuje Bóg, tylko często zły duch. Bóg zaprotestował: nie chcę żadnej świątyni. Ja chcę mieszkać tam, gdzie jest moje dziecko, które niewiele swego życia rozumie, niewiele potrafi. Chcę go uwolnić z cierpienia, ze smutków. Chcę być z nim tak zjednoczony, że on wreszcie poczuł się dzieckiem i mnie oddawał, powierzał wszystkie swoje problemy. Nie leciał, tak jak my dzisiaj lecimy też do kościoła, bo tam jest Pan Jezus też pogaństwo. I to będzie krzyk epoki Ducha Świętego, krzyk, który się zrealizuje. Jestem w Tobie, z Tobą. Ująłem Cię w krzyżu, w zmartwychwstaniu. Wszystko to było dla Ciebie. Zszedłem od Ojca, żeby przyjść do Ciebie, do Twojego wnętrza, żebyś poczuł miłość Ojca. Żeby przez to świrować na tym świecie. Świrujesz od rana do nocy. Cierpisz. I do mnie ręce wyciągasz, żeby ja Twoje fałszywe programy realizował. Twoje serce pełne bożków i jeszcze ja Ci pomagam te bożki rzeźbić. Jak ja, Bóg, wejdę do Twojego wnętrza, to powiesz, wszystko inne nieważne. To są śmieci. Odpuść mnie. Dopuść mnie do głosu. Twój umysł, Twoja wola są tylko po to, żeby się otwierały na Twojego Ojca. Jesteś moim dzieckiem. Nie chcę żadnej świątyni. Tam jest zimno, nieciekawie. Poza tym ja bardziej kocham człowieka, aniżeli kamienie. Nie chcę mieszkać między kamieniami, mimo że wy je pozdrawiacie. Idź i skoryguj. Poszedł, skorygował, ale jednocześnie nie ma tego w tekście, łatwo się domyśleć. Dawid czuł się rozgrzeszony ze swego ślubu, że to nie o to chodzi, ale zaczął gromadzić, otrzymał wewnętrzne światło, zaczął gromadzić materiały, że syn jego ma zbudować, ale według makiety, którą da Bóg. Według planu, który się pojawi w tobie, Dawidzie. A ta makieta to jest nic innego, tylko najgłębsza definicja człowieka, że człowiek to jest duch, który chce być w kontakcie ze swoim Bogiem, dusza i ciało. I są te trzy części świątyni jerozolimskiej. Święte świętych, gdzie była Arka, która zapowiadała Maryję i Jezusa, miejsce święte, tam gdzie był świecznik, dary Ducha Świętego, które nas uzdalniają, gdzie był ołtarz kadzenia, że człowiek powinien w swoim sercu być w komunii nieustannej, uwielbienia z Ojcem swoim, chleby, ja Cię będę karmił. Pokarmić trzeba przede wszystkim ducha i duszę, a wtedy ciało nie będzie ciągle chciało. Mam taką wiedzę, a jeszcze taką sobie zbuduję. Jak twój duch będzie syty Bogiem, to przestaniesz świrować na punkcie posiadania. Zbudujesz makietę człowieka. Makietę człowieka. Kim jest człowiek? Dlatego Jezus w Ewangelii Jana na początku swojej publicznej działalności, gdzie oczyścił dziedziniec, powiedział: zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją odbuduję. Mówi, ta świątynia jest makietą mnie, Boga, człowieka. I ona nie jest ważna. I jeśli jest ta katecheza protestu Boga Ojca, że świątynia już jest i nie chodzi o tę świątynię, która notabene zupełnie Bóg pozwalał wrogom zniszczyć przed niewolą babilońską, unicestwić wręcz, ponieważ człowiek tak zaczął dbać o tę świątynię zewnętrzną, o tę makietę, a nie o to, żeby Bóg przez życie dekalogiem i przymierzem był w Izraelitach. O czym też kapłani zapomnieli, co jest grane. Dlatego Bóg przekreśla świątynię Salomona. Przekreśla rękami pomian. Idźcie do niewoli. Jedynie miły kulto studium mego słowa, poznanie mego słowa. Bo wy ze mnie ciągle robicie niemowę. Niemowę. A ja jestem słowem. Przyjdzie Jezus, który reprezentuje Ojcem, jestem słowem. Ja chcę mówić do ciebie w twoim wnętrzu, pouczać się. Później Herod Wielki znowu wywalił świątynię olśniewającą, kapiącą od złota, która na wiele kilometrów, jak pielgrzymi szli, złoty dach tak odbijał słońce, że nie mogli patrzeć. I byli dumni, świątynię Jahwe. Nie, tego nikt nie pchnie. Przyszli Rzymianie, spalili niechcąco. I po dziś dzień panuje nieporozumienie na punkcie świątyni. Dlaczego? Bo mamy szczątkowe poznanie Pisma Świętego. Że świątynia, w której Bóg Ojciec chce mieszkać jako Stwórca, jako Ojciec i po to posłał na ziemię swego Syna Jezusa Chrystusa, jak to Jezus powiedział Samarytance, która się martwiła. Wy mówicie, że prawdziwy Bóg jest w Jerozolimie, w świątyni w Jerozolimie, a my mówimy, że na górze Garizim. Jezus ją uspokoił. Właśnie przyszedłem światu powiedzieć, że ani jedna się nie liczy, ani druga się nie liczy. Jedną Rzymianie zniszczą, drugą zniszczą, a Boga Ojca trzeba czcić w duchu i prawdzie, w sferze ducha ludzkiego. To jest świątynia, w której On chce zamieszkać. I prawdzie. Prawdzie o Bogu i o człowieku. Ta prawda o Bogu, o człowieku zaistniała w krzyżu. Jak bardzo człowiek nie rozumie Boga, który przyszedł. A ludzie jedynie mu zafundowali krzyż. Ale Bóg jest Bogiem, Jego miłość jest większa. Spalił to nieporozumienie. I powiedział z krzyża przed wydaniem ostatniego tchnienia: pragnę teraz przez zmartwychwstanie być z wami, was pragnę. Ale ciągle dekorujemy, szlifujemy świątynię. Makiety. A wnętrza? I dlatego to znowu przyjdzie, przepraszam, wielkie korygowanie. Tak jak przez niewolę babilońską, tak jak przez Rzymian ściana płaczu została, tak teraz z tego, czego Bóg nie chce, znowu tego zostanie ściana płaczu. I wybaczcie Panu Bogu. I się zapyta, a dlaczego nie żyjesz moją obecnością? Dlaczego uważasz, że ty musisz zasłużyć na to? I tutaj chcę powiedzieć, że ten opis tej obietnicy danej Dawidowi, dlatego że chciał uczcić Boga, ale chciał uczcić Boga tak, że na poziomie bogów pogańskich. I Bóg koryguje. Mówi, to z twego rodu przyjdzie ktoś nowy, Dawid. Mój syn stanie się człowiekiem. I on przez krzyż zmartwychwstanie z waszych wnętrz zbuduje mi dom, świątynię, gdzie jego miłość odpocznie, bo Bóg tak długo, dopóki nie może do końca zamieszkać w człowieku, Bóg Ojciec cierpi. A my mówimy, on obojętny, ja tu tyle walę pięścią w stół i tego, żeby mnie wysłuchał. My wysłuchajmy najpierw Boga, a wtedy Bóg nas wysłucha. Jak w ogóle Boga wysłuchamy, to przestanie być problem z tym, co my, z czym my do Niego lecimy. Najpierw z Boga robimy bożka, z naszego życia robimy bożka, później chcemy, żeby Bóg się swoją wszechmocą pod tym podpisał. Nie interesuje nas mądrość aktu stwórczego człowieka, tylko interesuje nas wszech. Jak, gdzie ten guzik? Powiedzcie mi, ja to ponaciskam te guziki. Niestety przyjmiesz, otworzy się na Bożą mądrość, Boże plany, wszechmoc sama przyjdzie. Sama. I to jest to, co w ostatnią niedzielę Adwentu, przed narodzeniem Syna Bożego, którego posyła na ten świat do naszych wnętrz Ojciec, chce ciągle, co roku nam to uświadamia. A zrozumienie tego w dalszym ciągu jest na poziomie Boga. Oczywiście, potrzebne są pomieszczenia, gdzie lud Boży miałby się gromadzić, ale w imię tego, że już przeżywa w sobie, w swoim wnętrzu, w swojej naturze spotkanie z Bogiem, żywą świątynię, żeby się wspólnie nacieszyć, uwielbić. A nie tak, że byłem na pasterce świętej Lipce, zaliczyłem, a teraz... Wydawałoby się, że ten fragment, ja już tutaj ileś tam razy to wydarzenie omawiam, że to już jest spełnione. Niestety nie. Ciągle miłość Trójcy Świętej czeka na nas w naszych wnętrzach. Czeka na nas w naszych wnętrzach. Ale ciągle na zewnątrz, gdzieś tam w murach jest. A On jest Ojcem. A Ojciec jest w dzieciach. A dzieci są w Ojcu, powinny być w Ojcu. Są dwa ujęcia w Piśmie Świętym tego wydarzenia, kiedy Dawid chce się odwdzięczyć Bogu Jahwe za to, co wniósł w jego życie, w jego historię. Dwa ujęcia tego nieporozumienia, które musiał skorygować prorok Natan. Jedno ujęcie w drugiej księgi Samuela, w drugiej księdze Samuela, rozdział 7, od wiersza 1 do 19. No i w pierwszej księdze królewskiej, rozdział 17. Czym one się od siebie różnią? Bardzo ważne, żeby wiedzieć. W ujęciu w drugiej księdze Samuela to jest jeszcze sprzed niewoli babilońskiej, kiedy świątynia jerozolimska była planowana, kiedy Bóg pozwolił na zbudowanie tej makiety po korekcie, że ta makieta będzie wam przypominała moje przymierze, ale będziecie szukać mnie w swoich wnętrzach, żyć przymierzem, dla przymierza, respektować wymagania dwóch tablic. I tam przychodzi zaimek: Twój dom, Twoja świątynia, Twój ród, Twój. I to było przed niewolą. A po niewoli, kiedy wrócili, po pierwsze, w pierwszej księdze kronik, ta kronika zaczyna się od Adama i Ewy i jest kilka stron nudnych rodowodów. A co to za nudziarz ten Duch Święty, że te rodowody, co za ja mam czytać te rodowody. I wreszcie rodowody się kończą i przychodzi to wydarzenie największe, że z rodu Dawida przyjdzie ktoś, kto Bogu zbuduje prawdziwy dom, jakiego On pragnie. I tu jest inny zaimek, nie Twój, ale ja, moja świątynia. Tu już nie będzie budował Dawid i jego potomstwo. Nie będzie budował człowiek, realizował człowiek planów Bożych. Bo człowiek jest tak niezdolny, że to się skończyło niewolą babilońską. Takim wykonawcą planów Bożych jest człowiek, mimo że je zna. Po niewoli wrócili, w czasie niewoli mieli zrozumieć, że to Bóg realizuje te obietnice, które dał w Dawidzie. Że przyjdzie sam Bóg, Duch Święty, który powie na plany, na zejście Boga do wnętrza człowieka, powie: niech mi się stanie według tego słowa. I odtąd zaczyna się cała pieśń nad pieśniami miłości Boga do człowieka, poczynając od Fiat Maryi. To Bóg wszystko robi. Bóg, Duch Święty. Jezus ostatecznie przez krzyż i zmartwychwstanie przychodzi i mówi: pragnę, puka, jak powie w liście do Laodycei. Oto stoją drzwi Twoich i kołacą. Laodyceą, która kwitła materialnie, bo była na skrzyżowaniu dróg handlowych i biznes, bogactwo drzwiami i oknami szło. No i jak to zamknąć drzwi? Ale już na Jezusa nie było czasu. Już nie było czasu. I żeby wszyscy polecielibyśmy, ja też na kapelana do Laodycei, to bym nie był taki biedny. Ale tak jest człowiek. Katecheza jest taka, że nawet gdy człowiek jest niewierny, to Bóg jest wierny obietnicom i je realizuje. Rzecz w tym, żeby to zauważyć, że Bóg jest wierny, żeby interesować się obietnicami Bożymi, bo obietnice Boże to jest właśnie mądrość. I za tą mądrością, to jest Obietnica porównana jest do ziarna. W ziarnie jest plan Boży, ale i wszechmoc. Tam Bóg sprawia, że ten kierek przebija twardą ziemię i wychodzi. Palcem byś nie przebił tej ziemi, a kierek przebija i wychodzi. Czytałem kiedyś, że linia wysokiego napięcia, potężny słup metalowy, fundamenty z betonu i się przechylił. Co się stało? Podkopali, a tam taka potężna purchawa zaczęła rosnąć. Tajemnica życia, siła życia. No ale trzymajmy się tematu, żeby nie zgubić. Przed niewolą babilońską człowiek realizował plany Boże, budował świątynię. I na nim się to zdało. Po niewoli Bóg mówi: ja. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Marii, przez Maryję, mój Syn, Jezus Chrystus, z waszych wnętrz zbuduje mi świątynię. My dzisiaj tak wszystko robimy, realizujemy chrześcijaństwo. Ja realizuję, a Bóg mi pomaga. I fatalnie pomaga. I mamy do Niego po cichu żal. A to ujęcie z pierwszej Księgi Kronik mówi: Bóg realizuje, a Ty mi pomagasz. Twoja pomoc to jest zgoda. Niech się stanie według tego słowa. Pragnę. Proszę bardzo, Panie, przyjdź. Bankrutem jestem, powiedzieli apostołowie w niedzielę, pierwszy dzień po szabacie. W bankrucie jesteśmy, uciekliśmy. Ja wam dam pokój serca. Ja zbuduję z was świątynię. Człowiek, rzecz w czym jest, że człowiek bardzo chce coś dobrego, pięknego robić dla Boga i to podziwiać, 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 podziwiać. I do innych mówi: popatrzcie, co ja dla Boga. A tymczasem my czcimy Boga wtedy, kiedy podziwiamy, co Bóg dla nas, co On dla nas, a nie żeśmy tam świętą lipkę na nowo odmalowali. Przepraszam. Jak wyrzucą mnie moi współbracia ze Świętej Lipki, to przynajmniej będziecie wiedzieli dlaczego. To jest wielkie nieporozumienie. W momencie, kiedy ja, a już jeszcze byłem duszpasterzem akademickim, przejeżdżałem, nie wiem z jakiego miasta, chyba ze Szczecina, musiałem wykładać Apokalipsę i no zawsze tutaj na końcu języka, jak nie powinno być, to właśnie Święta Lipka. I ja tu muszę przyjeżdżać i wykładać Pismo Święte. I ja teraz muszę tu mieszkać od 20 lat i to mówić. Uważajmy, że mamy podziwiać to, co Bóg dla nas. To, co Bóg dla nas. Bóg dla nas robi tyle, żeby w naszych wnętrzach zamieszkać, żebyś Go w sobie wielbił, podziwiał, kochał, mówił Mu miłe słowa, za braci, siostry, którzy w ogóle mówią: przysiły będę, jak Boga przekreślę. Bo tak to drugie zwiastowanie, o którym mówiłem wam, głosi. To tyle w związku z pierwszym czytaniem. Niewierność ludzi Bogu nie przeszkadza, ponieważ Bóg jest wierny swoim obietnicom. Powiedział i wykonuje. Nawet gdyby musiał być na krzyżu. Gdyby światło dzisiaj odrzucał, Bóg jest wierny swej miłości. Oczywiście za cenę ogromnego bólu zbawia się teraz Izrael. Co do tego w wielu miejscach Pismo Święte mówi, zbawia się Izrael. I zbawiać się będzie ten świat, który szykuje sobie wielką kabałę, obierając sobie siebie, czyniąc Boga. My będziemy jako bogowie. A po co nam ten krzyż? To taki smutny. Wszystko po diabelsku interpretujemy sobie. Tylko chodzi o to, że my, że ten świat, ten Kościół będzie zbawiany za cenę ogromnego cierpienia, bólu. Ale też w Apokalipsie jest powiedziane: chcę, żeby wtedy, kiedy ja będę nawracał ten świat rękoma demona, żeby ktoś mnie wielbił, żeby ktoś mnie rozumiał. Że tak jak szatan ukrzyżował Jezusa, nie wiedział, że zbawił świat. Nie wiedział. Biedny. A Chrystus zmartwychwstał mówi: popatrzcie, jaką miłością was umiłował Ojciec. Jakiego Ojca macie? Nie bawcie się w Bogu. Jak bawicie się w Bogu, w takim stopniu cierpicie. Zabierzcie, oddajcie, tkwijcie w Nim. On da światło, da moc.
Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego. Pamiętaj, Panie, Dawidowi cały trud jego, o tym, jak złożył przysięgę przed Panem, związał się ślubem przed mocnym Jakuba. Nie wejdę do mieszkania w moim domu, nie wstąpię na posłanie mego łoża, nie użyczę snu moim oczom, powiekom moim spoczynku, dopóki nie znajdę miejsca dla Pana, mieszkania mocnemu Jakuba. Otośmy słyszeli w Efrata o arce, znaleźliśmy ją na polach Jaaru. Wejdźmy do jego mieszkania, padnijmy przed podnóżkiem stóp jego. Wyłóż, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, Ty i Twoja arka pełna chwały. Niech się kapłani Twoi odzieją w sprawiedliwość, a Twoi czciciele niech się radują. Przez wzgląd na sługę Twojego Dawida nie odtrącaj oblicza Twego pomazańca. Pan zaprzysiągł Dawidowi trwałą obietnicę, od której nie odstąpi. Potomstwo z Ciebie zrodzone posadzę na Twoim tronie. Jeżeli zachowają Twoi synowie moje przymierze i moje napomnienia, których im udzielę, także ich synowie na wieki zasiądą na Twoim tronie. Pan bowiem wybrał Syjon, tej siedziby zapragnął dla siebie. To jest miejsce mego odpoczynku na wieki, tu będę mieszkał, bo tego pragnąłem dla siebie. Będę szczodrze błogosławił jego zasobom, jego ubogich nasycę chlebem, jego kapłanów odzieję zbawieniem, a ci, którzy go prawdziwie miłują, będą się radować. Budzę tam moc dla Dawida, zgotuję światło dla mego pomazańca, odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, a nad nim zabłyśnie jego korona.
Pamiętaj, Panie Dawidowi, cały trud jego.
Nie chciałeś ofiary krwawej ani obiaty, lecz otwarłeś mi uszy. Całopalenia i żertwy za grzech nie żądałeś. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę. W zwoju księgi o mnie napisano. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę, a prawo Twoje mieszka w moim wnętrzu. Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu. Oto nie powściągałem warg moich, Ty wiesz, o Panie. Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca. Głosiłem Twoją wierność i pomoc. Nie taiłem Twej łaski ani Twej wierności przed wielkim zgromadzeniem. A Ty, o Panie, nie wstrzymuj wobec mnie Twego miłosierdzia. Łaska Twa i wierność niech mnie zawsze strzegą.
Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach. Pan z Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelia mówi, Bóg jest wierny temu, co powiedział i przypomniał po niewoli babilońskiej, na czym będzie polegała jego świątynia, w której pragnie być czczony, kochany. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maria. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Mario. Znalazłeś bowiem łaskę Boga. Oto poczniesz, porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maria rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie zna męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty wstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A to również krewna Twoja Elżbieta poczęła swojej starości syna. Jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to Maryja rzekła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy mój, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczyni mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię. A swoje miłosierdzie na pokolenia, z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się Go boją. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza ludzi pyszniących się zamysłami swych serc, strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Przez zasługą swoim Izraelem pomny na swe miłosierdzie, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Oto słowo Pańskie. Tak się Bóg wywiązuje ze swojej obietnicy, tak pragnie zbudować prawdziwy dom dla siebie w naszych wnętrz, z naszej ludzkiej natury. Problem poprawnie postawiony w drugiej księdze Samuela i pełni rozwinięty w pierwszej księdze Kronik i odpowiedź w Ewangelii Łukasza. No ale my w dalszym ciągu będziemy akcentowali: owszem, pójdę do spowiedzi, przyjmie Pana Jezusa, ale nie będzie z naszego życia nie potraktujemy jako miejsce, które przygotowała Maryja i Jezus. Maryja, która tyle niezrozumienia musiała przecierpieć, tyle inwektywów, że oto poczęła wcielenie Belzebuba, tyle niezrozumienia, odrzucenie krzyżu, ale On nie odrzucił nikogo. On z tego wyprowadził zmartwychwstanie, dobrą nowinę. I w testamencie, w krzyżu powiedział: teraz w Tobie, która współcierpiała, w Tobie zostaje moje zwycięstwo. Chcę przychodzić poprzez Ciebie do rodziny ludzkiej i Ty już będziesz rodzić mnie, w dalszym ciągu mnie, mocą Ducha Świętego. Dlatego jest ważne przymierze z Maryją. Dlatego jest ważne przeżywać obecność Maryi w sobie. Dlatego jest ważne dziesiątko różańca, w różańcu, w każdym zdrować, modlić się do Maryi w naszych wnętrzach. Przyzwyczajać się do tego. Wtedy Maria mówi: właśnie to jest to, o co w całym Piśmie Świętym chodzi. Niepłodne będzie, tak jak było niepłodna wiara w Boga prawdziwego w Izraelu, nawet wtedy, kiedy przyszedł Syn Boży, niepłodna, niezdolni byli przyjąć Boga prawdziwego, który szuka obecności w wnętrzu swego dziecka. Niepłodne. Dopiero płodne chrześcijaństwo będzie, nasze życie będzie płodne. Chrystus nas będzie współzbawiał z Maryją innych. Jeżeli wszystko w nas będzie należało do Jezusa i On w każdej Eucharystii nasze życie, Boga Ojcze, będzie udawał za zbawienie świata, jako swoje. Pokorygujmy te wektory. W radiu, jak wiecie, ważne, że jest piękny program, żeby na czysto wysterować tę falę gałką. Wtedy popłynie, a nie, nigdy nie słuchamy tak, żeby trochę tego pięknego koncertu i trochę gwizdu i świstu. Ale mamy i gwizd w środku, i świst, i gdzieś piękny melod. Do Maryi Bóg posłał Gabriela, anioła Gabriela. Ale dzięki Maryi Bóg do nas posyła zmartwychwstałego Chrystusa. Tobie chce się narodzić. I to powinno wybrzmiewać we wszystkich świątyniach. Biada ci, jeżeli tu przyjechałeś, a mój syn nie może przez krzyż i zmartwychwstanie narodzić się w twoim człowieczeństwie, żebyś ty był znakiem, jaki wspaniały, piękny Bóg, że świętość daje szczęście. Nie możemy tego słuchać tylko jako przywilej Maryi, tego zwiastowania, bo do nas już miłość Ojca posyła zmartwychwstałego Chrystusa, który zresztą jest tak bezsilny jak dziecko, bo szanuje naszą wolność. Żebyście w czasie świąt nie mieli kaca, bo ogromnie dużo ludzi ma psychicznego kaca w czasie świąt. Programy w telewizji beznadziejne, więc nie można tam uciec i topić czas. Chodzić po przyjęciach, bełkotać coś, to jest takie nudne i nieciekawe. Bełkotać. O czym? Tak o niczym. Zafundujcie sobie, i tego wam życzę, trochę odpocznienia miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zacznijcie w tych dniach świąt, pustelni swego zacisza, zakątka, zacznij budowę świątyni. Czego sobie i wam życzę. A materiały już są. Zmartwychwstały stoi u drzwi. Z nim przyjdzie Ojciec, z nim przyjdzie całe niebo. I po świętach ilu was tu będzie, tyle nieby. W każdym z was będzie niebo. Jan Chrzciciel, jak wiecie, w pewnym momencie znalazł się w więzieniu, ale miał kłopoty ogromne ze swoimi uczniami, którzy przychodzili do niego do więzienia, mówi: na pewno pomyliłeś się, mistrzu, to na pewno nie jest Mesjasz. No i oczywiście Duch Święty natknął Jana Chrzciciela i mówi: to idźcie jego samego, publicznie zapytajcie, czy on jest. Jak to się odbyło, no to nie będę wam referował, tylko wskażę w Ewangelii Jana na rozdział 7, od wiersza 18. Przeczytajcie sobie. A ja wam tylko pewien fragment przeczytam. Czytałem dzisiaj w Ewangelii, że Maryja już, która była niepokolanie poczęta bez grzechu pierworodnego, w momencie fiat już stała się niepokolanym poczęciem, Bożym macierzyństwem, mogącą mocą Ducha Świętego realizować Księgi Święte w nas, poczynając od Elżbiety Jana Chrzciciela. I Jezus, który po odejściu tych uczniów Jana Chrzciciela, których mam nadzieję przekonał, wygłosił pochwałę dla Jana, że to nie jest kryzys wiary Jana. Powiada wam, międzynarodowym jest niewiast. Nie ma większego od Jana, ale najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Wy jesteście więksi od Jana Chrzciciela. Każdy z nas, bo nas urodziła inna niewiasta jeszcze. Maryja, która w krzyżu otrzymała pełnię Ducha Świętego i mocy urodzenia w nas Jezusa Chrystusa. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym, człowiek po ludzku bez wartości, który swoją obecności nie przynosi nam zaszczytu w oczach otoczenia. I cały lud go słuchał, i nawet celnicy przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy, faryzeuszy zaś uczeni w prawie, udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując słuszność. Otóż na czym polega większość nasza od Jana Chrzciciela? Bo dzięki Maryi nas mieszka, przynajmniej powinien mieszkać, Chrystus zmartwychwstał, krzyż kolejny. I nasze życie ma wartość życia Jezusa Chrystusa. Czego sobie i wam zdumieni słuchacze życzę. Amen. Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Już wszystko wiecie, wszystko wiecie, już musicie tu przyjechać po tej świętej Litki, bo nic
dłużej odbywać.
Można wiedzieć. No właśnie, to jest w związku z tym kacem świątecznym, ponieważ nieraz w telewizji gdzieś tam, słuchając wiadomości, ludzie tak się przyznają do kaca, że pamiętam moi koledzy i siebie, mówią, a żeby te święta minęły, bo nie mogę sobie miejsca znaleźć. Kaca, ludzie przeżywają kaca. Jako, chciałem powiedzieć, rewanż wnętrza ludzkiego, że tam czeka na nich i że ten czas powinien być czasem kontemplacji, trwania, odpoczywania w Bogu, a nie głupawych uczt.